Niech będzie pochwalony Chrystus. Przyjaciele, w odległych czasach naszego dzieciństwa i wczesnej młodości mówiło się o brzydkich nawykach i złych nawykach. Mówiło się o nich z niechęcią, jak o czymś, co dyskwalifikuje człowieka. Do tej grupy należały garbienie się, mówienie z pełnymi ustami, mówienie nieprawdy, czytanie w czystym świetle, ociąganie się ze wstawaniem poranny. Ale jaki jest rzeczywisty sens kategorii nawyk? Nawyki jako takie nie są ani dobre, ani złe, ani brzydkie, ani ładne. Są po prostu utrwalonym wynikiem uczenia się, a to oznacza, że mogą nieść sobą pozytywne konsekwencje. W powszechnym obiegu nadal jednak nawyki traktuje się jako podejrzane zachowanie przymusowe. Jako gorszy, bo automatyczny rodzaj zachowań ludzkich. Tymczasem wiedza potoczna powiada, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, a współczesna nauka, że automatyzmy, a nawyki do nich bez wątpienia należą, to ważna przesłanka inteligencji, ba, składnik inteligencji. Automatyzmy oszczędzają nasze zasoby. Łatwiej przypomnieć sobie, ile jest 5 razy 5, niż wykonywać stosowne obliczenia. A łatwiej oznacza ekonomicznie, bardziej racjonalnie. Z takiej perspektywy nawyki, które każdy z nas posiada, ułatwiają nam życie. Czy to znaczy, że nie ma nawyków dobrych albo złych? Sądzę, że jednak nie znaczy. Bo rzecz nie sprowadza się tylko do ekonomii działania, ale także do końcowych wyników czynności, a także do konsekwencji, które potem nastąpią. W takim kontekście nawyk zapinania pasów bezpieczeństwa jest dobry, a nawyk rozmawiania przez telefon komórkowy podczas jazdy samochodem jest zły. Nawyk sprawdzania, czy wyłączyliśmy żelazko przed wyjściem z domu jest dobry, a nawyk czytania tutaj korespondencji jest zły. I tak można wyliczać bez końca. Świat nawyków wygląda inaczej z perspektywy pragmatycznej, a zupełnie inaczej z perspektywy moralnej, co nie ułatwia myślenia o nich. Bo choć wydaje się, że większość codziennych obowiązków jest rezultatem naszych przemyślanych decyzji, w rzeczywistości całe nasze życie jest niczym więcej niż zbiorem nawyków. One wyznaczają kolejne nasze dni. Są mimowolną nawigacją, która prowadzi nas przez życie i wyznacza jego kształt. To one w dużym stopniu określają, jak się odżywiamy, w co się ubieramy, co robimy zwykle po przebudzeniu i tuż przed zaśnięciem, jak porozumiewamy się z drugim człowiekiem, jak traktujemy swoje pieniądze, od czego zaczynamy dzień w pracy i co po pracy robimy. Nawyki. Czasem prowadzą nas do celu, czasem prowadzą na manowce. Skutkują nadwagą, godzinami roztrwonionymi na Facebooku, przed telewizorem, mankiem w domowym budżecie. Słowem, najpierw tworzymy nawyki, potem nawyki tworzą nas. Czy można uwolnić się od złych nawyków? I jak to zrobić? Przecież pierwsze czytanie stanowi znakomity przewodnik dla każdego, kto myśli o karierze menadżera i chce zajrzeć za kulisy zarządzania. Prorok Izajasz przedstawia swoją autorską wizję zarządzania, w której fundamentalną rolę odgrywają wartości i drugi człowiek. Szebna, zarządca pałacu, jest przykładem złego przywództwa, którego skutki dotykają mieszkańców Jeruzalem oraz pałacu, czyniąc ich życie pełne troski oraz udręki. Prorok Izajasz, opisując postawę Eliakima, przekonuje i robi to z powodzeniem, że nie można być skutecznym zarządcą, jeśli nie dąży się do bycia dobrym człowiekiem. Jeśli nie zmienia się swoich nawyków oraz błędnej interpretacji wydarzeń. To w istocie oznacza owy klucz domu Dawida na ramieniu. Podobnie argumentuje Ewangelia, że we współczesnym świecie wypracowywanie pozytywnych postaw i mądrej, bo praktycznej interpretacji rzeczywistości, jakkolwiek są zachowaniem deficytowym, to przecież koniecznym dla rozwiązywania pojawiających się problemów. Piotrze, za kogo wy mnie uważacie? Piotrze, za kogo wy mnie uważacie? To pytanie jest skierowane do każdego z nas i stanowi zaproszenie, by zastanowić się nad swoim życiem, z czego to życie się składa. musimy zobaczyć, co dla nas jest najistotniejsze, co nas najbardziej pochłania, czym się zajmujemy, co dla nas jest naprawdę ważne. Piotr odpowiada, Ty jesteś Mesjasz, to znaczy dla człowieka wierzącego najistotniejszy jest taki klucz rozumienia rzeczywistości, dzięki któremu można odkrywać i realizować wartościowe cele dla własnego życia. Tylko wtedy można doświadczyć pełni życia i nie chodzi tu jedynie o robienie rzeczy dobrych, ale o szczere szukanie woli Pana Boga. Jakie ma to dla nas praktyczne znaczenie? Za kogo mnie uważacie? To jest pytanie o klucz, w jaki sposób rozumiemy Pana Boga oraz interpretujemy rzeczywistość. Aby to lepiej zrozumieć, mały przykład. Pewien człowiek pomylił się w pracy. Zdarza się wszystkim. Podobnie jak fakt, że w większości przypadków rzeczywistość jest podobna dla każdego. Wszyscy budujemy relacje z drugim człowiekiem. Wszyscy pracujemy, zarabiamy, chorujemy, zdrowiejemy, budujemy własną duchowość, popełniamy błędy, ale tym, czym się ludzie od siebie różnią, jest interpretacja tych samych wydarzeń. I przecież oto 15 kluczy ewangelicznych, czyli poziomów świadomości, z których można interpretować rzeczywistość. Jeśli ktoś ich nie zapamięta, proszę się zupełnie nie irytować. Skoncentrujcie swoją uwagę na tym, co Was będzie zaciekawać i czym się odnajdziecie. Pierwszy poziom świadomości to wstyd. Na warsztat bierzemy sytuację, człowiek się pomylił w pracy. Pierwszy to wstyd. Znowu ofiarę z siebie zrobimy. Dalej, poczucie winy. Pomyliłem się, dlatego jestem beznadziejny. Lęk. Czy aby ta pomyłka nie wróży zwolnienia? Bezsilność. No zawsze to samo. Ja już tak mam. Frustracja. Nie powinienem był się pomylić. Jak mogłem do tego doprowadzić? Złość. Niech to szlak trafi. Nienawiść. Beznadziejny szef. To jest jego wina. Obojętność. Mam to gdzieś. Mam to gdzieś. Pycha. To nie moja wina. Ja się nigdy nie mylę. To nie moja wina. Akceptacja. No pomyliłem się. Pomyliłem się. Pojawiła się pomyłka. Elastyczność. Czego się nauczyłem? Co następnym razem zrobię lepiej? Wdzięczność. Dobrze, że koledzy i koleżanki w pracy pomogli. Radość. Wiem, komu ufam. Wiem, kto jest po mojej stronie. Miłość. Będę bardziej uważał w pracy. Jest ok, jest w porządku. Moc. Co mogę zrobić przy kolejnym projekcie, by już nie wracać do tego momentu? Przyjaciel, proszę teraz, abyś pomyślał, że ludzie działają nawykowo. My działamy nawykowo i potrafimy spędzać tylko na jednym poziomie większość swojego życia. Znamy takich ludzi, którzy nawykowo na jakąkolwiek sytuację reagują strachem, lękiem, bezsilnością, agresją wobec nas, wyzłośliwiają się na nas, skaczą nam do gardła, spędzają życie tylko na jednym poziomie interpretacji. A jakość życia zaczyna się od 10 poziomu, czyli od akceptacji, elastyczności, wdzięczności, radości, miłości i mocy. I to jest przesłanie tej Ewangelii. Za kogo mi uważacie? To znaczy, jak interpretujecie tą rzeczywistość? Zmieńcie swoje nawyki na takie, które będą przynosić korzyści. Ta homilia, przyjaciele, również spotka się z określonymi waszymi reakcjami. No to przepuśćmy ją przez ten model. Jak zareaguje parafianie albo gość naszej parafii na te słowa w zależności od poziomu świadomości, na którym teraz funkcjonuje. Wstyd. Jak zawsze, najgorsze poziomy opisują tylko mnie. Poczcie winy. Nie umiem tego, nie rozumiem, jestem głupi. Lęk. No tak, teraz to już wiem, jak źle może być w moim życiu. Bezsilność. Przecież ja już tak mam, więc po co o tym w ogóle mówić? Frustracja. Jest źle, będzie tylko gorzej. Złość. Ale ze mnie nieudacznik. Tyle lat studiów, tyle lat modlitwy, a i tak nic z tego nie rozumiem. Nienawiść. Panie, nasz ksiądz Biurkowski ma dzisiaj ewidentny niż intelektualny. Co on w ogóle do niego mówi, znaczy ja powiem. Obojętność. Nie, to do niczego mi się egoizmy. Ja to wszystko wiem. Akceptacja. Bogu dzięki. Właśnie poznałem ewangeliczny model poziomu świadomości, z których ja interpretuję rzeczywistość. Elastyczność. Wykorzystam go, aby ćwiczyć każdy z nich powyżej 10, czyli powyżej akceptacji. Wdzięczność. Księże Łukaszu, zapłać za inspirującą homilię, jak zawsze, krótko, konkretnie i z szacunkiem. Radość. Dobra nowina. Miłość. Mam okazję, by realizować swój potencjał jeszcze lepiej. Bóg mnie kocha, on mnie nie potępia. Jest całkowicie dla mnie, dla moich marzeń, ambicji, aspiracji, całkowicie dla mnie. Przyjaciele, greckie słowo określające ważny moment w życiu albo kluczową chwilę to atomos. I właśnie od tego słowa wywodzi się nazwa atomu, który jest jedną z najdrobniejszych cząstek materii. Atom, niedostrzegalny ludzkim okiem, stanowi podstawę materii, a kiedy podda się go odpowiedniej reakcji, pojawia się reakcja atomowa, pojawia się energia atomowa. I coś podobnego dzieje się w naszym życiu, jeśli jesteśmy gotowi zmienić interpretację wydarzeń, jeśli jesteśmy gotowi spojrzeć na swoje życie z perspektywy potencjału, jaki Pan Bóg otwiera przed każdym z nas. W ten sposób możemy stać się katalizatorami Bożego działania w naszym życiu. Bracie i siostro, sprawa jest poważna, bo w jaki sposób postrzegasz Pana Boga, w jaki sposób interpretujesz swoje życie, ma wielki wpływ na to, kim się stajesz. I twoje rozumienie siebie w wyniku tego procesu przekłada się na to, co jest dla ciebie ważne, a to z kolei kształtuje twoje decyzje. Warto sobie dzisiaj uświadomić, nawyk jest albo najlepszym sługą, albo najgorszym Panem. Amen. Thank you.